Co różni pływaka dobrego od tego, kto nie umie pływać? I to nie jest pytanie podchwytliwe z cyklu żartów różnych zaskakujących. Odpowiedź jest bardzo prosta. Zachowanie w wodzie. Ten, kto umie pływać, po prostu leży na wodzie albo wykonuje kilka delikatnych ruchów, unosząc się na wodzie. Potrafi pokonać długie dystanse. Natomiast ten, kto nie umie pływać, wykonuje masę nerwowych ruchów, chaotycznych, macha rękami, staje się człowiekiem wręcz momentami do tego stopnia niepoczytalnym, że każdy, kto kiedykolwiek ratował człowieka, wie, że nie warto podpływać, nawet jeżeli się dobrze pływa, bo człowiek wpada w panikę i potrafi nawet dobrego pływaka pociągnąć pod wodę, bo właśnie panika sprawia, że człowiek, chcąc za wszelką cenę ratować swoje życie, no zachowuje się w taki sposób, który w normalnym życiu, w normalnych sytuacjach nigdy by się nie zachował. Dlaczego zacząłem od takiej sytuacji? Dlatego, że chcę zachęcić nas po raz kolejny do zaufania Bogu, do trwania w zaufaniu Bogu, albo do decyzji o zaufaniu Bogu, może po raz pierwszy, a może po raz kolejny. Zaufanie Bogu jest właśnie czymś podobnym do umiejętności pływania. Jeśli ufam Bogu, potrafię się w wielu sytuacjach i problemach utrzymać na powierzchni, bez nerwowych ruchów. Kiedy nie ufam Bogu, potrafię wykonać bardzo dużo nerwowych, niepotrzebnych ruchów. I czy polepszyć swoją sytuację? Nie. Pogorszyć ją. Kiedy coś wpada w sieć pająka, to im więcej niepotrzebnych ruchów wywołuje, tym bardziej przykleja się do tej sieci i tym trudniej jest się wydostać. Słowo Boże zachęca nas do tego, żebyśmy ufali Bogu, żebyśmy wszystkie nasze sprawy, nasze decyzje, nasze problemy w modlitwie zanosili Panu. Słowo Boże przekonuje nas, że Bóg troszczy się o wróble, że przywdziewa lilie polne i potrafi je ubrać lepiej niż Salomon był ubrany w całym swoim przepychu. Słowo Boże potwierdza nam, że Bóg będzie troszczył się o tych, którzy Mu ufają, będzie troszczył się o swoje dzieci. Bóg z drugiej strony jest zasmucony, kiedy Jego dzieci nie chcą Mu ufać, kiedy porzucają wiarę, nie próbują Go szukać ani modlić się do Niego, tylko od razu zasięgają po ludzkie możliwości, po ludzkie recepty. Mamy wiele chrześcijańskich pieśni, takie jak ta, którą dzisiaj śpiewaliśmy, że Panie, wierzę Ci, ja wierzę Ci. I tylko to się łatwo śpiewa. Ale kiedy sytuacja jest nie najłatwiejsza, życie potrafi zweryfikować. Rozmawialiśmy tu z bratem, który stąd przeszedł tam ostatnio, że kiedy usłyszeliśmy o smutnej nowinie, o chorobie czy potencjalnej chorobie jednego z braci w naszym kościele, że łatwo jest ufać Bogu, kiedy wszystko się układa, łatwo jest przychodzić na nabożeństwo i śpiewać Mu pieśni. Trudniej jest, kiedy Twój świat zaczyna się trząść, zaczyna pękać ta budowla, którą skrzętnie wybudowałeś i nie jest tak, jak sobie wymarzyłeś. Ale Bóg wzywa nas wciąż do zaufania. Dziś zaufaj Panu całym sercem swym. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich ścieżkach. Tak? Ta stara pieśń wzywa nas, zaufaj Bogu całym swoim sercem. A to zaufanie wcale nie jest proste i wiemy o tym. Najlepszy psycholog świata, znawca ludzkiej duszy, może inaczej, pierwszy po Bogu najlepszy psycholog świata. Najlepszym psychologiem jest Bóg, który nas stworzył. Ale pierwszym po Bogu jest kto? jest diabeł. Tyle obserwował nas i jest tak inteligentny, że jest pierwszym po Bogu psychologiem na świecie. Jest naprawdę dobry. Napatrzył się wielokrotnie na wiele sytuacji w życiu człowieka. I kiedyś zadał Bogu pytanie odnośnie najbardziej pobożnego człowieka, jaki żył na ziemi. Czy darmo jest tak bogobojny, czy nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i ze wszystkim, co ma? Bóg wielokrotnie to widział i diabeł też wielokrotnie to widział, że ludzie są bogobojni wtedy, wielu ludzi, kiedy wszystko się układa i diabeł rzuca Bogu wyzwanie, zobaczysz, że jak dotknę jego życia, to przestanie ci ufać. Ale Bóg wiedział, że to nieprawda. I cała księga Joba pokazuje, że może w wielu przypadkach tak, ale nie w przypadku tego człowieka i wielu, którzy po nim zaufało Jezusowi, zaufało Bogu. List do Hebrajczyków mówi o ludziach, o zwycięzcach w wierze i dużą część tej rozprawy o bohaterach mówi o tych, którzy zaufali Bogu do końca i położyli swoją głowę, ale zwyciężyli, bo wytrwali w zaufaniu do końca. Ostatnia księga Bożego Słowa pokazuje tłum ludzi, który u końca czasów wygrał, bo zaufał aż do końca, aż do ostatniej chwili, aż do ostatniego oddechu na tej ziemi, bo umiłowali Boga bardziej niż własne życie i zaufali Mu i w tym zaufaniu powierzyli swoje życie w Jego ręce. Im bardziej poznaję Boga, tym bardziej rozumiem, że Bóg jest godny wiary, ale choć ułatwia poznawanie Boga, zaufanie Bogu, to jednak myślę, że nie będzie nigdy w naszym życiu takiego dnia, w którym zaufanie Bogu będzie najprostszą rzeczą, jaką może się stać, bo już tak Go poznałem, że z całą pewnością mogę Mu zaufać. Tak, poznanie Boga pomaga bardziej Mu ufać i pomaga znieść cięższe, bardziej dotkliwe próby. Na ostatnim środowym nabożeństwie mówiłem o Babilonie, bo historia tego miasta, choć jest ono symbolem biblijnym, ale historia literalnego miasta dowodzi, pokazuje nam, jak wierny jest Bóg. To miasto pełne bezprawia. Miasto, które stało się wrogiem Boga. Miasto, które stało się z jednej strony religijnym zwiedzeniem, takim sidłem dla Izraela, a z drugiej strony w pewnym momencie nęciło swoim bogactwem i przepychem. Miasto, które było wrogiem Boga i choć stało się narzędziem w rękach Boga, żeby ukarać Izraela przy deportacjach w 587 roku przed naszą erą miało miejsce trzecia deportacja i kres na jakiś czas południowego królestwa Izraela, które już nigdy nie odzyskało do czasów przyjścia Pana Jezusa samodzielności. To właśnie do Babilonu oni wywędrowali, do Babilonu, który choć narzędziem był Bożego gniewu, to jednak wrogiem Boga. Ale dlaczego to powiedziałem? Dlatego, że westchnienie upadł wielki Babilon rozbrzmiewa nie tylko w Księdze Objawienia, ona rozbrzmiewa również w Starym Testamencie. I kiedyś jeden z proroków powiedział: nie wezmę z ciebie cegły do budowy ani kamienia, żeby uczynić z niego fundament, bo będziesz wieczną ruiną. Będziesz wieczną ruiną. I od tamtej pory to miasto zaczęło tracić na znaczeniu. I ten, kto próbował odbudować jego świetność, nie udawało mu się to. Aleksander Wielki próbował uczynić z niego stolicę swojego imperium, ale jemu się nie udało, bo umarł. Saddam Hussein chciał odbudować, bo pewnie nie wiecie, że w czasach Chrystusa Babilon był już ruiną do tego stopnia, że nikt nie wiedział, gdzie on był. Dopiero w 1899 roku, zdaje się, jeden z niemieckich archeologów odkrył jego położenie. Saddam Hussein próbował odbudować to miasto, na cegłach wypalił, że to jest na chwałę jest Saddama, syna Nabukadnezara, ale i jemu, jak wiemy, nie udało się. Kto może potwierdzić swoje słowo? Słuchajcie, gdyby dzisiaj Babilon stał, każdy mógłby powiedzieć, że Bóg nie ma siły trzymać, wypełnić swojego słowa. Nie jest godny zaufania, bo powiedział, że stanie się wielką ruiną przez Jeremiasza, a więc ponad 2,5 tysiąca lat temu. A jednak Babilon jest ruiną i nikt go nie odbudował do tej pory. Przez 2,5 tysiąca lat, po kilkuset latach straciło na znaczeniu, po 200 czy 300 latach, a przez ponad 2 tysiące lat stało się ruiną nieodbudowaną. Bóg jest władny dotrzymać swojego słowa, władny jest dotrzymać swojego słowa, jest godny wiary, ale to nie oznacza, że zaufanie, jeżeli poznaję Go i rozumiem, jak wiernym i mocnym Bogiem jest, to nie oznacza, że zaufanie do Boga staje się zawsze łatwe dla kogoś, kto naprawdę poznał i doświadczył. Staje się łatwiejsze. Staje się łatwiejsze. Ale czasem próby wiary są tak mocne, że naprawdę trzeba zaprzeć się samego siebie, żeby mu zaufać. Kiedy siostra Barna składała swoje świadectwo o tym, jak Jezus nauczył ją szyć przez sen, i część z nas zna tę historię i wie, jak niezwykłe było to świadectwo o tym, jak w śnie Jezus kazał jej wytężyć wzrok i powtarzać ruchy i szyć po to, żeby po otwarciu oczu umieć zrobić rzeczy, których nie umiała, to wielu nie wie, że zanim do tego doszło, to siostra spacerowała ulicą Głogowską i kiedy weszła do kolejnego sklepu i ludzie odmówili jej pracy, a dzieci powiedziały: mamo, znowu nic, to po prostu był cios, który powalił. To był po prostu jeden wielki płacz. Jedna wielka rozpacz i beznadzieja. A zanim doszło do tej nauki szycia, siostra mi opowiadała, że powiedziała, że położyła się, życząc sobie śmierci, bo łatwiej będzie dzieciom w sierocińcu. Będą miały lepiej niż tutaj, przy braku środków. Nie jest łatwo zaufać Bogu, ale Bóg przychodził ze swoją pomocą i przychodził ze swoją, okazywał swoją wierność. Wtedy, kiedy wydawało się, że już nic nas nie złapie i spadamy i rozbijemy się. W czasach Izajasza mamy historię przedstawioną Izraela, który tak po ludzku, tak jak wiele osób, tak jak wielu wierzących dzisiaj, w trudnych sytuacjach, w sytuacjach, kiedy jest źle, w sytuacjach, kiedy obca potęga staje u bram, najłatwiej i najprościej odwołać się do tego, co oczy nam podpowiadają. Kiedy Asyria stała się potęgą, kiedy Izrael jako kropla w morzu tego obszaru panowania Asyrii, aż wręcz nie do pomyślenia, jako jedyni, którzy jeszcze wciąż nie poddawali się królowi asyryjskiemu, Oni zamiast ufać Bogu, powiedzieli, że lepiej jest zaufać Egiptowi, bo potrafili spojrzeć i przeliczyć. Boga nie można było przeliczyć, nie można go było zobaczyć. Egipcjan można było przeliczyć, zobaczyć ich rydwany i ich żołnierzy. Ale co powiedział Bóg do nich? W Księdze Izajasza, 31 rozdziale, mamy wezwanie, przekleństwo, bo jeżeli coś się zaczyna biada, to znaczy, że jest to przekleństwo. Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne i w jeźdźcach, że bardzo silni. Lecz nie patrzą na świętego izraelskiego i nie szukają Pana, a jednak i On jest mądry i może sprowadzić zło, a swoich słów nie cofa i powstaje przeciwko domowi złośników i przeciwko pomocy złoczyńców. Przecież Egipcjanie to nie Bóg, ich konie to ciało, a nie duch. Gdy Pan wyciągnie swoją rękę, potknie się obrońca i padnie broniony, wszyscy razem zginą. Bóg zadaje pytanie, któż jest taki, kto może równać się z Bogiem? Ale oni nie chcieli słuchać tego, bo oni woleli liczyć. Boga nie można było policzyć. Można było policzyć jeźdźców egipskich i sprzymierzyć się z Egiptem przeciwko Asyrii. Bóg mówi, biada, biada. Bóg jest zawsze zasmucony, kiedy Jego dzieci opierają się na ludzkich możliwościach. Kiedy w obliczu problemów, które stają, nie zadajemy sobie nawet trudu, żeby przyjść do Boga, żeby zabiegać o Jego pomoc, zabiegać o Jego wskazówki, liczyć na Jego rozwiązania, na Jego możliwości, tylko od razu biegniemy, patrzymy, jak możemy sami to załatwić. Bóg jest niezadowolony. Bóg jest niezadowolony, bo co odróżnia nas od ludzi, którzy Boga nie mają? Oni w taki sam sposób rozwiązują swoje problemy. Ludzie nieznający Boga patrzą na to, co mogą zrobić i robią. Ludzie wierzący patrzą, co mogą zrobić i robią. No, z jedną różnicą, okraszą modlitwą swoje problemy, żeby ładniej wyglądało, żeby lepiej brzmiało. Czasem potrafimy zwrócić się do Boga i to trwa dzień czy dwa, mówię w cudzysłowie. Trwa krótko. I jeśli nic nie ma, jeśli nie ma odpowiedzi, to wtedy robimy wszystko, co mogę zrobić. Ja wiem, że Bóg dał nam rozum. Bóg dał nam rozum, żeby z niego korzystać. Ja nie mówię, żeby nie korzystać z rozumu. Kiedy mam problemy i kiedy mogę rozwiązać sytuację, ale chodzi o to, żeby nie robić nerwowych ruchów bez Boga, bo te nerwowe ruchy, tak jak zacząłem od pływaka, potrafią nas pogrążyć jeszcze bardziej. A potem modlimy się do Boga, wołając, Panie, zobacz, co zrobiłem ze swojego życia. Zobacz, co zrobiłem. Zaufanie do Boga nie jest rzeczą łatwą. Przywołałem świadectwo siostry Barny, dlatego że to zaufanie kosztowało. To było zaufanie, które wynikało z łez. Z przyparcia do muru. To było naprawdę, to było, że jeśli mi nie złapiesz, to spadnę i się rozbiję, ale będę ci ufać. Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg nagradza tych, którzy do Niego wołają. Bóg nagradza tych, którzy szukają ufności, którzy trwają w ufności, szukają Jego pomocy. I którzy mówią, że choćbym miał położyć swoją głowę to i tak będę Ci ufał. Ci doświadczają Bożego prowadzenia. Ci doświadczają Bożej wskazówki, Bożego Słowa, Bożych odpowiedzi, Bożych cudów. Dlaczego dzisiaj nie składamy świadectw Bożego działania? Dlatego, że wielu nie doświadcza Bożego działania. Dlaczego nie doświadczamy Bożego działania? Bo nie dajemy Bogu możliwości, żeby działał. Bo jeśli pojawia się problem, zaczynamy usilnie pływać, najlepiej jak potrafimy. Sami. I dlatego nie doświadczamy Bożego działania. Nie dajemy Bogu miejsca. Dzisiaj sami potrafimy wiele, wiele zrobić. Bóg mówił do Izraela i jest to jego westchnienie również dzisiaj do Kościoła. Biada tym, którzy polegają na koniach, na wozach. To do mnie dotyka, kiedy to czytam. Ufność pokładają w wozach żeliczne i w jeźdźcach, że silni. Ale nie patrzą na świętego izraelskiego i nie szukają Pana. I to jest to samo biadanie, które Bóg kieruje do nas. Żebyśmy ufali Mu i szukali Go, żebyśmy modlili się, żebyśmy pościli. Bo jeśli nie będziemy trwać w zaufaniu i szukać Go, nigdy nie będziemy doświadczać Jego chwały, Jego mocy, Jego potęgi. Będziemy czytać książki. Będziemy słyszeć świadectwa zza oceanów, ale nie powiemy swojego własnego świadectwa, Bożego rozwiązania, Bożej chwały, objawienia Jego chwały w moim życiu. Co dzisiaj się dzieje, kiedy kupujemy rzeczy w sklepach, w sklepie elektronicznym? Kiedy kupuję w sklepie elektronicznym i przychodzi do mnie to ten zamówiony towar dzień czy dwa, a może nie daj Boże trzy dni później, niż sobie tego zażyczyłem, co mówię? Wpisuję negat i mówię nigdy więcej w tym sklepie nie kupię. A potem przenosimy to na Boga. Jeśli nie odpowie mi w takim czasie, w którym sobie zażyczyłem, bo modliłem się i prosiłem Go, i On mi nie odpowiedział, to daję Mu negatywny komentarz i mówię, nie będę więcej do Ciebie się modlił i nie będę do Ciebie się zwracał, nie będę Ciebie oczekiwał niczego, bo nie warto, bo nie działasz tak szybko, jak zażyczyłem sobie, żebyś działał. Chwała Bogu, że w tamtych czasach Hiskijasz podjął decyzję, która była naprawdę, naprawdę niezwykła. Bo on w obliczu 185 tysięcy żołnierzy u jego bram, w obliczu diabelskiego dowódcy wrogiego, który mówił po hebrajsku, osłabiając morale żołnierzy, żeby nie liczyli na swojego Boga, bo oto gdzie byli pozostali bogowie innych miast, których miasta zostały zdobyte. Hiskijasz postanowił ufać Bogu i przez to zaufanie oglądał Bożą chwałę. Oglądał coś, czego nie był w stanie sobie wyobrazić. On nie wiedział, jak Bóg rozwiąże jego problemy. On po prostu wiedział, że Bóg ma moc rozwiązać jego problemy. Kiedy Bóg posłał anioła, który zabił 185 tysięcy żołnierzy, a których słyszałem szkielety odnajduje się wciąż dzisiaj w wykopaliskach wokół Jerozolimy, był niezwykły Boży cud. Niezwykły niezwykły Boży cud, wynikający z ufności człowieka, który nie miał żadnej innej możliwości, żadnej zbrojnej możliwości samemu stanąć wobec tej potęgi. Zaufał Bogu i doświadczył wybawienia. To było kosztowne zaufanie, ale zaufał, wytrwał na przekór wszystkim naporom, jakie miał z zewnątrz i wewnątrz, żeby się poddać. Wiecie, że to nie jest łatwo, bo kiedy samemu jest, to jest łatwo, ale kiedy widzisz napór z zewnątrz, a i jeszcze widzisz napór z wewnątrz, ludzi, którzy mi poddaj się, głodujemy, umieramy, zrób coś. Nie jest łatwo wtedy zaufać, ale on podjął decyzję, że będzie ufał. I Bóg nagrodził go w niezwykły sposób. Kiedy umarł Łazarz z Betanii i był 4 dni w grobie, Marta i Maria były zawiedzione, naprawdę były zawiedzione tym, że Jezus nie przyszedł i nie zrobił tego, co mógł uczynić. Ale mimo tego, że były zawiedzione Jezusem, one nie straciły wiary w Jezusa. Nie możemy czytać tej historii z perspektywy końca jej. One nie wiedziały, co się stanie. One wiedziały, że umarł ich brat, przyjaciel Jezusa. To jest 11 rozdział Ewangelii Jana. One wiedziały, że umarł. Wiedziały, że Jezus uzdrawiał chorych, ale nie wiedziały, że wskrzeszał z martwych. Ale nie przestały mu ufać. Były zawiedzione, ale nie przestały mu ufać. Wyrażdziły do niego swój zawód, ale powiedziały również, że wierzą w niego, że on jest Synem Bożym, on jest Mesjaszem, który miał przyjść i że z martwych wstanie Łazarz, ale nie teraz, tylko przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. One były zawiedzione, ale nie przestały ufać. One były rozgoryczone, ale nie rzuciły się ze złością na Jezusa albo go odprawiły z kwitkiem ze swojego domu, mówiąc: nie tak postępuje się z najlepszym przyjacielem. Jezus zapytał Martę: czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? To jest właśnie to. Jeśli chcesz oglądać chwałę Bożą, musisz wierzyć. Musisz zmienić, ja i ty musimy zmienić swoje myślenie. Musimy zmienić swoje podejście. Mam na myśli to, co już powiedziałem do tej pory. Zaufanie, które spotyka się z cudem, to zaufanie, które wymaga wytrwałości, które wymaga chodzenia, modlitwy, trwania, czasami długiego, żeby zobaczyć Jego pomoc, trwania na posterunku, trwania w ufności, nawet jeśli to przeciąga się. Bo jeśli nie uwierzę i nie zaufam Mu z całego serca i w tym zaufaniu nie będę bił się, to nigdy nie zobaczę i nigdy nie powiem. I słuchajcie, dlatego jest dzisiaj tak mało świadectw. Jeszcze raz to powtórzę, żyjemy w czasach. Dawniej w wielu sprawach naprawdę trzeba było Bożej pomocy, bo nie szło załatwić wielu rzeczy. Trzeba było cudu, żeby załatwić to czy tamto. Ja znam te świadectwa braci, którzy załatwiali sobie mieszkanie, bo nie mieli gdzie mieszkać. I to naprawdę wymagało wiary, naprawdę cudu, naprawdę Bożej interwencji. Ale dzisiaj w wielu sprawach jesteśmy sobie w stanie poradzić sami. Bierzemy kredyty, sam go wziąłem. Robimy wiele rzeczy, jest dla nas dostępne i nawet z pracą nie ma problemu, bo ludzie narzekają, że jak wyjedzie 1 000 000 Ukraińców, to powstanie próżnia nie do zapełnienia w naszym kraju. Jeśli tylko funkcjonuję w obrębie tego, co potrafię, jeśli tak jak Izrael sięgam do tylko ludzkich możliwości, to cuda, o cudach i o doświadczaniach potężnej Bożej mocy będę czytał tylko w książkach, ale nie powiem mojego świadectwa, mojego własnego świadectwa, spotkania i doświadczenia cudownego Boga, który czasem po długich miesiącach, po nocach wypłakanych łez, po omocowaniu się jak Jakub, który przecież całą noc walczył i nie chciał puścić anioła, aż mu pobłogosławi. Ci doświadczają Boga i Jego cudów, którzy się uparli, że będą trwać przy Bogu. Pamiętacie Eliasza i Elizeusza? Elizeusza, który w cudzysłowie nie chciał dać się spławić Eliaszowi i chodził za nim krok w krok, aż otrzymał podwójną porcję, którą sobie wymarzył. Aż odszedł i z płaszczem trzasnął w Jordan i zobaczył, że Bóg jest z nim. Dlaczego? Dlatego, że usiadł w swojej chacie i powiedział, jak dobrze by było, żeby mieć moc Eliasza, czy dlatego, że przywiązał się do nogi Eliasza i powiedział, nie puszczę ciebie. Se gadaj, co sobie chcesz. Ja po prostu nie odstąpię od ciebie. Aż nadszedł dzień, w którym mówi, jak zobaczysz, co chcesz. Chcę podwójną porcję. Dużo prosisz. Wiecie, co to była podwójna porcja? Zawsze pierworodny otrzymywał podwójną porcję. Dostawał dwa razy więcej niż inni, niż pozostała część rodziny, żeby móc troszczyć się o rodzinę. W tym przypadku podwójna porcja oznaczało, chcę być twoim spadkobiercą. Chcę dokonywać to, co ty robiłeś. Dlatego Eliasz powiedział, o dużą rzecz poprosiłeś, o podwójną porcję. Jak zobaczysz mnie, jak wchodzę do nieba, będziesz miał podwójną porcję. Ci, którzy czytają tą historię, pamiętają, jak zapytał, gdzie jest Bóg Eliasza i trzasnął płaszczem w wodę i zobaczył, gdzie jest Bóg Eliasza. Ale nie dlatego, że był w domu swoim ciepłym i wymarzył sobie coś, tylko uparł się, że będzie chodził za Eliaszem, aż otrzyma to, czego pragnął. Marta i Maria zaufały Bogu. Nie wiem, czy czytaliście, czytając tę historię, zwróciliście uwagę na pewien dyskretny element, który oddzielał Jezusa od cudu, który miał nastąpić. Między Jezusem a tym cudem, który miał się wydarzyć, tak w przenośni powiem, stał kamień. Jezus powiedział, zawołał, żeby odsunęli ten kamień, ale Marta, zdaje się, nie pamiętam. Wydaje mi się, że Marta się sprzeciwiła, powiedziała, ale on cuchnie już bez 4 dni. Jezus powiedział, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, będziesz oglądać chwałę Bożą? I wtedy ona pozwoliła usunąć ten kamień. To był moment jej decyzji, czy odsunąć ten kamień, czy go nie odsunąć. Powiedział, odsuńcie kamień. I kamień został odsunięty. I wydarzył się niezwykły cud. Pozwoliła odsunąć kamień. Jaki kamień ty musisz odsunąć ze swojego życia, który oddziela ciebie od cudu, który Jezus chce w nim uczynić? Jaki kamień? Pozwól Duchowi Świętemu powiedzieć, zadaj mu pytanie, jaki kamień odsuwa ciebie? Jak oddziela ciebie, który musisz odsunąć ze swojego życia. Zwątpienie, niewiara, zaufanie we własne możliwości, Zaufanie co do własnych talentów, do własnego sprytu, że ja potrafię, ja radziłem sobie, zawsze sobie poradzę i tym razem też sobie poradzę. Jaki kamień musisz odsunąć? Może zniecierpliwienie, a może nie takie wyobrażenie Boga, a może swoje rozczarowanie Bogiem musisz odsunąć, żeby pozwolić, żeby Jezus wszedł i żeby zaczął działać i czynić swoje rzeczy. To wezwanie do zaufania nie jest proste. To nie jest wezwanie do zrobienia trzech prostych kroków. To jest wezwanie do zaparcia się samego siebie. Żeby jutro wstać z rano z łóżka, zaprzeć się samego siebie i pojutrze, i za tydzień. I nawet jeśli nic się nie będzie działo, a ciężary będą te same. On powiedział, że nie zostawi nas i nie opuści. I ci, którzy będą zapierać się samego siebie i będą mówić przez łzy czasem, będę ci ufać i będę modlić się do ciebie, aż pomożesz mi pewnego dnia rozwiązać to czy tamto, aż odpowiesz mi. Wtedy będzie czas na świadectwo. To jest miejsce, taka postawa robi miejsce na to, żeby powiedzieć świadectwo potem. Natomiast jeżeli wszystko sami będziemy robić, odwoływać się tylko do swoich możliwości, to będziemy czytać i słuchać świadectwa innych osób, którzy na przekór wszystkiemu, na przekór swojej własnej rozpaczy, rozczarowaniu, oni postanowili, żeby odsunąć kamień rozpaczy i rozczarowania po to, żeby zaufać Bogu i doświadczają Bożego działania, bo trwają w zaufaniu, zapierają się samych siebie. Nawet jeśli tydzień po tygodniu nic się nie dzieje, oni ufają Bogu. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest godny wiary. Nie dlatego, że to jest jakaś straczeńcza postawa, sposób na życie, tylko dlatego, że Bóg jest godny wiary. Skoro Bóg powiedział, że Babilon będzie wieczną ruiną i po 2500 lat on jest wieczną ruiną, skoro powiedział, że do Tyru i Sydonu, że na ich skałach rybacy będą suszyć sobie sieci i dzisiaj sobie suszą sieci, znaczy, że jest władny odpowiedzieć i jest Bogiem wiernym, który ma moc dotrzymać swojego słowa. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Nie rób nerwowych ruchów. Nie rzucaj się. Kiedy wydaje ci się, że toniesz, nie machaj rękami. Nie łap się wszystkiego, wszystkich możliwości, żeby tylko na powierzchni się zatrzymać. Zaufaj Bogu. Jest godny wiary. Jest naprawdę godny wiary. Ale jak powiedziałem, to wymaga zapierania się samego siebie, decyzji, którą święci przez wieki podejmowali niejednokrotnie ze łzami w swoich oczach. I doświadczali świadectw, i doświadczali zwycięstw, i doświadczali Bożej mocy. I była też spora grupa, i będzie spora grupa, która zamknęła swoje oczy we wierze, po to, żeby je otworzyć z palmami w białych szatach przed Bożym tronem i usłyszeć: i zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa, bo nie umiłowali swojego życia, żeby je obrać bardziej aniżeli śmierć. Wybrali Jezusa i zwyciężyli. I Bóg zachęca mnie i ciebie, żeby zwyciężyć, żeby zaufać Bogu i składać świadectwo wiary, zwycięstw wiary wobec innych ludzi i budować wiarę. Bo jeśli ty powiesz swoje świadectwo, swojej wiary komuś, to on powie: ja mogę też spróbować. Ja mogę też zaufać. Kosztowało ciebie. Długo to było. Opłacało się, bracie. Pewnie, że się opłacało. Były łzy, ale jest zwycięstwo. Amen. Powstańmy do modlitwy.